geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Witam Państwa. Dziś trzy tematy. Porozmawiamy o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, a właściwie o tym, co to znaczy government shutdown. Porozmawiamy także o tym, czy Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu mogą złagodzić napięcie na Półwyspie Koreańskim. No i wreszcie przeniesiemy się do Niemiec, a właściwie porozmawiamy o relacjach polsko-niemieckich i czy rzeczywiście można mówić o odprężeniu w tych relacjach. Zaczynamy jednak od Stanów Zjednoczonych. Mój pierwszy rozmówca, Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute, ale długoletni dziennikarz pracujący w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry.
Witam, witam.
To w takim razie o co chodzi? Czy to jest taki rodzaj psikusa, który można sprawić rządowi i powiedzieć mu, macie kłopoty, bo przekroczyliście pewne bariery, które wymagają zgody kongresu, a właściwie w tym wypadku obu izb?
Potraktowałbym jako negocjacje. Bardzo twarde i takie już niebezpieczne, ale negocjacje. Ostatni raz mieliśmy do czynienia z zamknięciem funkcjonowania rządu czy administracji państwowej 4 lata temu. Ta zdaje się być stosunkowo umiarkowana, ponieważ większość urzędów to dalej pracuje. Nawet urząd odpowiednik naszego ZUS-u funkcjonuje, wypłaca emerytury, świadczenia. I większość wszystkich urzędów poza parkami narodowymi w zasadzie funkcjonuje. Także nie jest to coś tak dotkliwe, jak mieliśmy w przypadku na przykład wstrzymania prac rządu, tego shutdown za prezydenta Clintona w roku 93, o ile pamiętam, i za prezydenta Obamy. 4 lata temu ostatni raz mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem. Tutaj rzecz jest dość techniczna i dotyczy z jednej strony tego, że zabrakło głosów w Senacie. Przypomnę, że w amerykańskim Senacie głosy, co prawda Republikanie mają większość 51%, ale do przegłosowania ustawy budżetowej, a w tym wypadku chodziło o ustawę przedłużającą funkcjonowanie państwa o miesiąc, żeby dać sobie czasu więcej na dyskusję na temat budżetu. O ten miesiąc zabrakło kilku głosów. Głosy były 50-49, ale trzeba mieć większość 60 głosów, czyli zabrakło właściwie 10 głosów. Część Republikanów również głosowała przeciwko temu projektowi. Republikanie głównie głosowali przeciwko Trumpowi, dużym cięciom w administracji, ale też niechęci samemu prezydentowi. To jest raczej konkurencja wewnątrz partii republikańskiej. Jeżeli chodzi o demokratów, to była rzeczywista przyczyna tego konfliktu. Rzecz poszła o ustawę dotyczącą wydalenia młodych i nielegalnych imigrantów. Chodzi o to, że do Stanów Zjednoczonych przedzierają się często całe rodziny, rodzice z dziećmi i zwykle do tej pory było tak, że te dzieci dość szybko, jeżeli jako nieletni znaleźli się na terenie Stanów Zjednoczonych, mogli przejść przez proces naturalizacji, nawet dostać obywatelstwo i dodatkowo była taka grupa około początkowo 20 tysięcy osób, to były osoby ofiary katastrofy ekologicznej w Salwadorze w 1985 roku, jeśli dobrze pamiętam. I tam 20 tysięcy rodzin, ale w większości dzieci zostało przyjętych w Stanach Zjednoczonych na 5 lat, żeby im pomóc w tym okresie przejściowym, dopóki skutki katastrofy nie zostaną uprzątnięte. I te osoby zostały w Ameryce, te dzieci już są dorosłymi. No i prezydent Trump przypomniał, patrząc, że część tych osób pobiera świadczenia socjalne cały czas i społeczne, przypomniał, że mieli wrócić do domu. Ich domaga się ich powrotu. No, dla części to już jest bardzo trudne, tak? Bo to są ludzie, którzy tu żyją, mają swoje rodziny i jest trudno do przeprowadzenia. No i sprawa stanęła na ostrzu noża. Dzisiaj senatorzy wracają i kongres wraca do pracy i będą w dalszym ciągu negocjować, także możliwe, że sprawa będzie już wkrótce zamknięta i przewodniczący, jakby mówca demokratów w Senacie, senator Schumer, zadeklarował, że gotów jest nawet w imieniu demokratów zgodzić się, żeby w budżecie znalazł się punkt, to jest 1,6 miliarda dolarów na budowanie muru na południu Stanów Zjednoczonych, który ma oddzielać Amerykę od Meksyku, pod warunkiem, że prezydent Trump zrezygnuje z tej części ustawy o wydalaniu dzieci i młodzieży, która znalazła się nielegalnie w Stanach Zjednoczonych. Te negocjacje trwały. Do tego Schumer dołączył jeszcze zgodę na ustawę o 700 miliardach dolarów na wydatków na zbrojenia. No, czyli w zasadzie to jest, pozostaje tylko jeden punkt sporny, jeżeli chodzi o imigrację. Prezydent Trump nie szczędził słów, był bardzo ostry w tym względzie. Nie wygląda to jednak na tak groźne starcie, jak to było na przykład w przypadku rządów prezydenta Clintona, gdzie ten wstrzymanie funkcjonowania państwa było na ponad miesiąc i rzeczywiście urzędy kompletnie nie pracowały, ludzie nie dostawali swoich świadczeń socjalnych, emerytur, to był poważniejszy problem.
Choć ja odnoszę takie wrażenie, że kiedyś tego rodzaju protesty ze strony większości, która istniała w której z izb, dotyczyły tak naprawdę spraw kardynalnych, takich jak na przykład zadłużanie Stanów Zjednoczonych. Przypomnę, że to był na przykład taki paliwo krytyki republikańskiej wobec demokratycznych administracji w przeszłości i ten środek wtedy był używany.
No tak, no, jeżeli to byli demokraci, to oczywiście republikanie domagali się mniejszego zadłużenia państwa. No, tutaj rzeczywiście jest stosunkowo mniej głosów przeciwko zwiększaniu zadłużenia, które może teoretycznie nastąpić, ponieważ jak pamiętamy, w tym projekcie ustawy zapisana jest ogromna redukcja podatków i jeżeli rzeczywiście to dojdzie bez ograniczenia wydatków, no to możemy spodziewać się wzrostu deficytu. No tutaj prezydent Trump jednak dokonał szeregu cięć. W niektórych wypadkach, jeżeli chodzi o niektóre departamenty, nawet o 30% wydatków, wprowadził mnóstwo deregulacji. To jest w ogóle nieproporcjonalna liczba deregulacji, jak i gdziekolwiek na świecie. Tak, za każdą nową ustawę średnio prezydent Trump likwidował 27 nowych regulacji. Każda regulacja automatycznie wykreśla 27 średnio innych regulacji. Obniżka podatków, no i podatek repatriacyjny, który zaczyna już działać, czyli że bardzo nisko opodatkowany i kapitał, i wartości trwałe amerykańskich firm, które zdecydują się wrócić do Ameryki. No to powoduje, że ten napływ pieniądza może pomóc w stopniowym równoważeniu budżetu. Także to nie jest rzeczywiście tym razem tak ostro stawiane.
Koniec chcę spytać, bo rozumiem, że jest to rodzaj swoistego prezentu dla prezydenta na pierwszą rocznicę prezydentury, ale rozumiem, że o tyle nieskutecznego, że Ameryka paradoksalnie nie jest w najgorszej kondycji gospodarczej i raczej wiele wskazuje na to, że administracja Trumpa ma akurat w tej dziedzinie, mówiąc najkrócej, raczej szansę na odniesienie sukcesów.
No, ostatni miesiąc może nie był aż tak zawrotny, jeżeli chodzi o liczbę zatrudnianych osób, ale tak, faktycznie, amerykańska gospodarka jest rozpędzona, giełda również, sytuacja wydaje się być bardzo dobra, bezrobocie jest najniższe od 17 lat, wzrost gospodarczy jeden z najwyższych i propozycje redukcji podatków naprawdę optymistycznie na to patrzą wszystkie korporacje i w nadziei na dalszy rozwój. No, prezydent Trump jest nielubiony we własnej partii i ta partia w zasadzie się nie zmieniła od czasów wyborów. Jest trochę takim obcym ciałem i nie ma tutaj wielu zwolenników. Prezydent Trump ma także ogromny opór wewnątrz samej administracji. To nie wynika głównie z urzędników, ludzi w samej strukturze administracji, zawodowych pracowników, urzędników, którzy występują przeciwko prezydentowi Trumpowi, nie chcą się zgodzić z jego dość rewolucyjnymi rozwiązaniami, cięciem budżetu, jeżeli chodzi o poszczególne departamenty ministerstwa. cięciem wydatków na pomoc społeczną. No, to są rzeczywiście duże zmiany. No i tutaj ciężko jest jakikolwiek projekt przeprowadzić.
To na koniec chcę spytać w takim razie parę dni, a może nawet jeszcze w ten weekend cała sprawa zostanie zamknięta?
Ja myślę, że to może dzisiaj jakby gest Szumera, wyjście do przodu i oferowanie tutaj porozumienia jest tak daleko idący, że wcale nie byłbym zdziwiony, jeżeli dzisiaj uda się to, ten kompromis zawrzeć. Pamiętajmy jednak, że większość Amerykanów czeka na te cięcia podatków. Część, kilkadziesiąt amerykańskich dużych firm obiecało swoim pracownikom podwyżki. Takie jednorazowe podwyżki tylko za to, że podatki zostały obniżone. No, ciężko jest w tej chwili kongresmenom i senatorom tłumaczyć swoim wyborcom, że z jakichś innych względów ten czek dodatkowy z podwyżką nie przyjdzie teraz w styczniu.
Bardzo Ci dziękuję. Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute, był moim rozmówcą. Bardzo dziękuję za tę część audycji. Za chwilę przechodzimy do tematu koreańskiego.
Jak działa świat?
Wojtek Słodziński, witam Państwa ponownie. Teraz obiecany temat koreański. Nasz stały ekspert w tej sprawie, Marceli Burdelski. Dzień dobry, witam w studiu.
Dzień dobry.
Czy igrzyska olimpijskie zimowe w Pjongczangu mogą złagodzić napięcie na Półwyspie Koreańskim? Wszyscy obawiali się o bezpieczeństwo zarówno zawodników, jak i tych, którzy wybiorą się oglądać igrzyska do Korei. Teraz wiele wskazuje na to, że igrzyska mogą mieć prawie że charakterystyczną dla czasów antycznych moc łagodzenia konfliktów.
No tak wygląda, bo jeszcze mówię, kilka miesięcy temu nawet na północy nic o olimpiadzie nie mówiono w Pjongczang, bo był to temat, że tak powiem, tabu. Tutaj to jest kwestia strategii przywódcy Kim Jong-una, który w przemówieniu noworocznym zapowiedział poprawę stosunków z południem, no i uznał, że olimpiada właśnie jest momentem, od którego można rozpocząć, i zadeklarował chęć wzięcia przez sportowców KRLD udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang. No, przypominam, że zaczynają się one 9 lutego, za 20 dni, kończą 25. No i od tego się wszystko zaczęło. Wznowiono też rozmowy w Panmunjom poprzez specjalną linię telefoniczną, no także z użyciem faksów. No niektórzy się śmiali, że to dość taki przestarzały aparat faksowy. No obydwie strony uzgodniły pierwsze rozmowy na najwyższym szczeblu. Spotkali się minister zjednoczenia ze strony południowej Cho i przewodniczący Komitetu Pokojowego Zjednoczenia Korei Ri, też w randze ministra. I uzgodnienia były takie, że no to spotkanie zapowiada całą serię dalszych spotkań, w tym rozmowy militarne dotyczące właśnie zmniejszenia napięcia, ewentualnego konfliktu pomiędzy obydwoma stronami. I zapowiedziano też, no tu ważna sprawa była, Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Dzisiaj w Lozannie odbyło się spotkanie przewodniczącego MKL Tomasa Bacha i dwóch członków MKOL, jednego z Korei Południowej, drugiego z Południa, gdzie uzgodniono wszystkie szczegóły techniczne. No to jest sprawa przejazdu tej ekipy olimpijskiej z północy. No uzgodniono, że w sumie 22 sportowców z północnej Korei w trzech sportach w 11 dyscyplinach weźmie udział. No takim największym, prawda, medialnym w tej chwili zainteresowaniem cieszy się wspólna drużyna hokejowa. Uzgodniono, że też, że sportowcy koreańscy wystąpią wspólnie na olimpiadzie pod białą flagą niebieskiej, no, Półwyspu Koreańskiego, po prostu z symboliką. Natomiast w innych dyscyplinach zawodnicy KRLD będą startowali w swoich strojach sportowych jako DPRK, Południowa Korea jako Korea, tak jak jest w standardach międzynarodowych. Natomiast wspólna drużyna hokejowa będzie w ten sposób złożona, że 22 zawodniczki z południa, 11 z północy i trenerka, bo trenerką jest Amerykanka, będzie po 3 zawodniczki w każdej tercji dołączała do tej drużyny już grającej. Oczywiście drużyna koreańska nie ma szans na medale, bo hokej kobiet to jest domena Kanady, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Norwegii, Finlandii. No, drużyna rosyjska nie wystartuje, no, ze względu na to, że Rosja za doping została wyrzucona w ogóle z olimpiady. Także też jeszcze mamy następne rzeczy. To będą występy przed olimpiadą i w czasie olimpiady zespołów artystycznych, w tym bardzo dużej 130-osobowej pełnej orkiestry symfonicznej Samjeon i zespołu, takiego byśmy powiedzieli, no prawie rokowo-tanecznego Unkasu. I no tu jeszcze jest wiele szczegółów dotyczących też zamieszkania sportowców, ekipy olimpijskiej, oficjeli. Także te rzeczy, no też uzgodniono, że delegacja z południa pojedzie na północ do ośrodka narciarskiego Maxiron, gdzie tam odbędą się, to myślę, takie wspólne treningi pokazowe. Także dzieje się bardzo dużo, bo następne tematy, które są aktualne. W minionym okresie bez przerwy odbywały się manewry wojskowe o bardzo dużym natężeniu. No, Amerykanie też w ramach zastraszania Korei Północnej wysyłali bombowce strategiczne, no, przeprowadzając różne misje. Zawsze też 1 marca zaczynały się gigantyczne manewry, które się nazywały Key Resolve. I zaraz po nich następne też. Także no w tej chwili Korea Południowa oświadczyła, że odkłada na późniejszy czas. No tutaj też prezydent Trump się na to zgodził, bo bardzo ważne jest w tym wszystkim stanowisko Stanów Zjednoczonych.
Ja myślę, że za chwilę o tym porozmawiamy. Na razie porozmawialiśmy głównie o sporcie i o tym, jak on może, mówiąc najkrócej, łagodzić napięcie. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy, no ale porozmawiamy wtedy właśnie o polityce i czy przypadkiem rzeczywiście polityka nie weźmie górę nad ideą olimpijską. Ale to za chwilę wracamy do rozmowy. No.
Jak działa świat?
Przypominam, że moim gościem jest Marceli Brudelski. Rozmawialiśmy o sportowych aspektach, które poprzedzają igrzyska w Pjongczangu, które no, doprowadzają do złagodzenia relacji pomiędzy północą a południem Korei. No ale chcę w takim razie wrócić do polityki. Czy rzeczywiście można spodziewać się tego, że mówiąc najkrócej, Stany Zjednoczone i ci wszyscy, którzy no, chcieli ukarać Koreę Północną za zarówno próby rakietowe, jak i za, no co by nie powiedzieć, jak się wydaje, już skuteczne osiągnięcie zdolności do produkowania broni nuklearnej i być może także jej zastosowania, no mówiąc najkrócej, złagodzili trochę te relacje ze światem.
Znaczy odpowiedź na to jest taka, bo taka nagła zmiana rzadko, prawda, staje się prawdziwa. W Chinach mówi się, że rzeka zamarznięta głęboko w głąb nie odmarznie w ciągu jednego ciepłego dnia. Na to trzeba czasu. I tutaj właśnie wracamy do tych uwarunkowań politycznych. No bardzo ważne byłyby te rozmowy na temat odprężenia militarnego, czyli na przykład odłożenia manewrów. No, Chińczycy zaproponowali podwójne zamrożenie, żeby to musi oczywiście Kim Jong-un zaproponować, ogłosić oficjalnie, że Korea Północna zamrozi na 2 lata testy atomowe i testy rakiet, czyli zejdzie z tej drogi, na którą już dość mocno weszła, no Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła też oświadczenie w sprawie rozpoczęcia dialogu pomiędzy południem i północą, witając ten dialog z zadowoleniem. Oczywiście oczekuję teraz dalszych działań ze strony Korei Północnej w stronę denuklearyzacji i tych prawdziwych gestów związanych z odejściem od tej właśnie polityki związanej z łamaniem podstawowych zasad prawa międzynarodowego.
Myśmy zastanawiali się parokrotnie w naszych audycjach, jakie są cele polityczne Kima. To w takim razie można powiedzieć, że on już wszystko osiągnął i teraz może zrobić ten krok do tyłu? Czyli mówiąc najkrócej, wie, że nie osiągnie formalnego statusu mocarstwa nuklearnego. Ale no, wszyscy wiemy, że Izrael ma bombę atomową i jest tak traktowany przez świat, choć z formalnego punktu widzenia nie jest państwem nuklearnym. No więc dla Korei Północnej być może podobny status byłby czymś wystarczającym.
No oficjalnie tego nie przyznali. Na razie nie chcą podejmować tematu denuklearyzacji. Natomiast ja już wielokrotnie powiedziałem tutaj w innych miejscach, że celem głównym przywódców Korei Północnej, zarówno Kim Jong-ila, ojca, jak i Kim Jong-una, jest przetrwanie w zmienionym świecie i znalezienie po prostu środków, które to przetrwanie ułatwią. I stąd ich działania. No, trzeba powiedzieć, że sankcje ONZ są bardzo skuteczne i one w tej chwili bardzo pogorszyły warunki życia w KRLD. W tej chwili jest dość ostra zima w Korei. My takiej ostrej zimy nie mamy, ale w górach nawet temperatura spadała do minus 20, minus 30 i relacje, które są od organizacji humanitarnych, ich przedstawicieli rezydujących w Pjongjangu, są dramatyczne w tej chwili związane. No dalszy to jest problem paliwa, których ceny wzrosły, gdyż za Kim Jong-una nastąpiło pewne urynkowanie gospodarki północno-koreańskiej. Także to też może być jednym z sygnałów, że oni może liczą, że reżim sankcji zostanie złagodzony. No na razie też Południowa Korea jedynie no, części sankcji nie będzie stosować w czasie wizyty tej ekipy olimpijskiej, bo inaczej to nie byłoby możliwe. No, teraz ja mówię tak, że zawsze po słowach nie poznajemy, a po czynach i z tego dopiero dalsza sprawa będzie, bo ja od początku oceniałem, że przywódcy KRLD to nie samobójcy. Wojna, no ani nie wierzę w to, że oni mają możliwości w tej chwili dotarcia czy zniszczenia Ameryki, to absolutnie nie wchodzi w grę, to był blef. I natomiast no, tu jest znowu postać bardzo ważna. No, ostatnio ma też problem, bo od poniedziałku federalny rząd przestanie funkcjonować, bo po prostu nie uchwalono prowizorium budżetowego.
No mówiliśmy właśnie przed chwilą w naszej audycji o tym, ale w takim razie...
Ale chodzi o Trumpa i o decyzję w ogóle Amerykanów. Jak z tym? No wiem, że Tillerson zapowiedział, że rozpoczynają się rozmowy z Północną Koreą. No nie znamy szczebla na razie. No one są tajne. Oni mają kanały cały czas, które utrzymywali. To jest przede wszystkim Nowy Jork i przedstawicielstwo Północnej Korei przy ONZ, no także Genewa, gdzie jest ambasada północno-koreańska. No kiedyś minister Waszczykowski zgłosił taką propozycję, żeby Polska była tym mediatorem. No Warszawa na razie nie jest miejscem, prawda, jakichś kontaktów, które się odbywają. No ale jest to ważne. Jest też inny aspekt, to społeczeństwo południowo-koreańskie, gdyż na północy no ludzie nie mają dostępu do wolnych mediów i po prostu mówią to, co mówi rząd. Innych tam głosów ja nie spotkałem. Natomiast na południu, teraz ostatni sondaż, który był robiony, pokazywał, że 50% południowych Koreańczyków jest przeciwna tak nagłemu zbliżeniu i tej wspólnej defiladzie pod tą flagą zjednoczeniową. Także tutaj też jest opinia podzielona. No, eksperci twierdzą, że jednak 10 lat ostrej propagandy, którą rządy konserwatywne stosowały, no, przyniosło rezultat, bo Koreańczycy to jest społeczeństwo neokonfucjańskie, edukacja, tam poczynając, prawda, od przedszkola, jest bardzo skuteczna, no ale zobaczymy. No, także jest to moment no, bardzo dobry, bo ta dalsza konfrontacja, to ona rzeczywiście mogłaby przynieść wybuch pożaru o nieoczekiwanych konsekwencjach. O nieoczekiwanym rozmiarze, bo w tej chwili ta operacja, ona się nazywa Blood Nose, czyli jak można powiedzieć, fanga w nos i załatwienie Korei Północnej, to ona realistycznie znaczy jest możliwa do przeprowadzenia, no ale konsekwencji jej do końca byśmy nie znali. Także w tej chwili działają dyplomaci, wysiłki dyplomatyczne i no, poczekamy.
No tak, ale czy to rzeczywiście jest tak, że to złagodzenie kursu może doprowadzić do jakiegoś porozumienia, bo wiele wskazuje na to, że po prostu Korea Północna no, osiągnęła swój cel. Jest krajem, którego zaatakowanie dzisiaj i próba pozbawienia jego przywódców władzy może oznaczać dla świata początek nieobliczalnej katastrofy i to było chyba celem tak naprawdę tego dążenia do posiadania zarówno broni nuklearnej, jak i posiadania środków jej przenoszenia.
Dokładnie. Jak byłem teraz we wrześniu, to moi rozmówcy z poważnych instytucji Północnej Korei mówili o polisie na życie, o doświadczeniu Kaddafiego, Saddama Husseina, którzy uwierzyli, prawda, Amerykanom, a dzisiaj już nie żyją, ich nie ma. Natomiast oni no, w ten sposób podchodzą do sprawy. Oczywiście też, jeżeli chodzi o amerykańską politykę, no to ona generalnie nie ulegnie jakimś takim po prostu zmianom w tej chwili. No Stany Zjednoczone chciałyby, żeby system bezpieczeństwa był oparty na bardzo solidnych podstawach na Półwyspie Koreańskim. No i tutaj kategoria, prawda, wiary, niewiary, czy docenienia dobrych chęci Kim Jong-una nie wchodzi w grę. Zresztą prezydent Trump mówi różne rzeczy. No dzisiaj ten Michael Wolff wydał książkę pod tytułem Fire and Fury, czyli ogień i furia. No, niedawno też powiedział, że miał dobre ma dobre stosunki z Kim Jong-unem. No co wszyscy pytania zadają, o co właściwie chodzi. Natomiast no, takie byśmy powiedzieli zgrzecznienie Kim Jong-una no, jest potrzebne. Gdyż Stany Zjednoczone mają w tej chwili tyle ognisk zapalnych w świecie i konfliktów, że naprawdę nawet patrząc na te armady, które mają, to no, tutaj, żeby zastraszyć Koreę Północną, wysłano 3 armady z lotniskowcem. Pierwszy raz w historii. Natomiast jest obszar bardzo gorący, Zatoka Perska, Morze Śródziemne, Morze Południowochińskie, także tych konfliktów. No Iran, no jeszcze część Trump otwiera na nowo. Także no, pokój, bezpieczeństwo na Półwyspie Koreańskim to jest bardzo ważna sprawa i myślę, że teraz wszystko w dużym stopniu zależy od działań władz północno-koreańskich, które no, za te działania, które zrobiły, już zostały w pewnym stopniu ukarane.
No to w takim razie na koniec chcę znowu wrócić do sportu i spytać, czy przewiduje pan, że w takim razie zmagania sportowców, no szczególnie tej połączonej reprezentacji koreańskiej, będą pokazywane w mediach północno-koreańskich? No i mówiąc najkrócej, w jaki sposób? No bo chyba tak naprawdę wręcz czasami mieliśmy do czynienia z sytuacjami no, swoistych mistyfikacji, kiedy to ludność północnej Korei dowiadywała się o zupełnie niesłychanych sukcesach swoich sportowców, no tak, których tak naprawdę nie było.
Tutaj to mi trudno też zweryfikować, jak oni do tego podejdą. No, natomiast pokazanie, prawda, meczu tej wspólnej reprezentacji czy defilady No oczywiście pierwsza sprawa to znowu są prawa do transmisji, które dużo kosztują, no i tu znowu bracia południowi muszą dać im prezent i to jest też jeden z elementów krytyki społeczeństwa na południu, gdyż na południu no, wielu już nie wierzy im, bo były wspólne defilady, był Kesong i dalej, prawda, w górach Kumgansan te działania Hyundai'a, no i to wszystko zostało, prawda, zniknęło. No, czyli tu jest też zawsze w każdych relacjach, także w relacjach pomiędzy południem i północą potrzebne jest zaufanie. Natomiast, żeby to zaufanie, jeżeli chodzi o południe, to północ musi po prostu popracować, żeby to było. Natomiast no, to są kwestie też możliwości technicznych, które ma północno-koreańska telewizja. Oni jedno odkryli i w tej chwili na to stawiają. Tak jak kiedyś Gomułka w latach 60., jak się telewizja pojawiła, to najpierw była w Polsce traktowana bardzo podejrzliwie. Natomiast no, uznano, że telewizja to jest dobry sposób docierania do ludzi, no bo Kościół miał tylko ambonę, no i oni w tej chwili tak traktują też, no przecież tam Kim Jong-il to w ogóle się nie pokazywał. Kim Jong-un jest codziennie prawie w telewizji, występuje, rakiety puszcza, odbywa się transmisja, także jak to będzie, no takie są po prostu tendencje, trendy, czyli jak mówiłem, sytuacja nadal jednego dnia, prawda, może, no, co obserwują satelity amerykańskie, że w tej chwili nie ma przygotowań do następnych testów rakietowych ani do próby nuklearnej, czyli znaczy, że chociażby na ten czas olimpiady.
No zobaczymy. Życzmy sobie, szczególnie my wszyscy wychowani w tradycji starogreckiej, że pokój olimpijski zapanuje na Półwyspie Koreańskim, a i że świat potrafi wykorzystać te kilka tygodni spokoju, aby, mówiąc najkrócej, wynegocjować coś rozsądnego, co uspokoi świat i pokaże, że zagrożenie wojny nuklearnej wychodzącej z Półwyspu Koreańskiego stanie się nierealne. Przypominam, że moim rozmówcą był Marcel Burdacki.
No i żeby polscy sportowcy odnieśli sukcesy.
O tak, to na pewno.
Medal,
tych sukcesów.
Jeden albo i więcej.
Bardzo jeszcze raz dziękuję za tę część naszej audycji. Za chwilę przeniesiemy się do Niemiec.
Jak działa świat?
W ostatniej części naszej audycji łączymy się z Piotrem Semką. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chcę cię spytać o twoją opinię na temat tego, co działo się w parę dni temu, a właściwie tym spotkaniem pomiędzy ministrami spraw zagranicznych Polski i Niemiec. Czy z punktu widzenia obu krajów to jest taka próba rzeczywistego, realnego dialogu i poprawy relacji pomiędzy obu krajami?
No, to jest bardzo trudne, bo bardzo w złych dwóch latach, w trakcie których zdarzały się rzeczy, które urażały jedną albo drugą stronę. Natomiast jest to ewidentnie element, no, tego, co się nazywa w Niemczech ofensywą szarmu lub też ofensywą śmiechu ze strony kolegi Mateusza Morawieckiego. Natomiast problem jest to, że ta wizyta chyba nie została dobrze dogadana przed wyjazdem. To znaczy Jacek Czaputowicz chyba zlekceważył znaczenie kwestii odszkodowań dla PiS-u i wypowiadał się o niej dosyć lekko, zbyt lekko jak na gusty pisowskie.
Czyli mówiąc najkrócej, że w Berlinie zabrzmiało to dobrze, ale po powrocie w Warszawie brzmi to nie najlepiej?
Nie, po prostu to jest bardzo delikatna sytuacja, w której szefem dyplomacji zostaje polityk, no właśnie, czy polityk.
Naukowiec.
Bardziej zawodowy dyplomata, który jest przez elektorat PiS-a, przynajmniej tą jego część taką bardzo podejrzliwą wobec tej zmiany. Proszę pamiętać, że w krótkim czasie odeszły dwie osoby bardzo ważne dla tej twardej części elektoratu, czyli Beata Szydło i Antoni Macierewicz, i w związku z tym, który jest no, wyczulony jak gdyby na zmianę to. Z drugiej strony zawsze jest tak, że Trzeba w dyplomacji rozmawiać, no, jak to się ładnie mówi, grać na różnych fortepianach, zmieniać tonację. Tutaj zemściło się to, że do tej zmiany tonacji zabrał się człowiek, który po pierwsze w ogóle pierwszy raz jednak w postaci ministra, no, politycznego, ponieważ Jacek Czaputowicz był wiceministrem, ale zajmował się służbą konsularną, wcześniej był szefem Krajowej chyba Szkoły Administracji Publicznej.
Tak jest.
Moim zdaniem on powinien przed wyjazdem z Jarosławem Kaczyńskim, o ile taka była możliwość, dokładnie ustalić, w jakich widełkach się poruszać w sprawie rozłożenia akcentu. Bo to rozłożenie akcentów jakby można zrozumieć. On powiedział tak, że ja bym przetłumaczył to na taki język prosty. Ta sprawa nie powinna być taką kłodą, która blokuje jakiekolwiek manewry w sprawach polsko-niemieckich. Natomiast no, najwięcej oczywiście emocji wywołał wywiad dla Die Welt, nie pierwszy raz. Ja nie wiem, czy ten wywiad był autoryzowany, czy nie. Natomiast to zdanie, że ta sprawa nie jest tematem w stosunkach polsko-niemieckich, to zdanie wywołało najwięcej złej krwi. Druga rzecz, która była też, no, gdzie jest granica między kurtuazją, a jak gdyby potwierdzaniem też drugiej strony. Bo to było tak, że w czasie konferencji Zygmunt Gabriel powiedział, że uważamy, że ta sprawa nie powinna być przeszkodą w stosunkach polsko-niemieckich. I Czaputowicz na to tak nie najsensowniej powiedział, no przychylam się do wypowiedzi mojego przedmówcy. Trzeba wiedzieć, że w tak delikatnej sprawie trzeba wygłosić, jak gdyby nie iść tonem potwierdzenia tego, co mówi, tylko raz jeszcze powtórzyć swoje stanowisko, być może z jakimiś zastrzeżeniami.
Ale czy to nie oznacza, że my jesteśmy świadkami jakiejś reorientacji polityki nie ministra Czaputowicza, ale po prostu rządu i większości za nim skupionej, która mówi, być może warto wyciszyć sprawę roszczeń w sytuacji, w której możemy się dogadać i z Europą, i z Niemcami?
I oczywiście, no bo główną jak gdyby problemem, który jest przed PiS-em, to jest coś takiego. To znaczy zróbmy wszystko, aby nie odbywały się kolejne etapy uruchamiania artykułu 7. I to jest jak gdyby podstawowa kwestia. No to jak się coś takiego chce uzyskać, no to trzeba w innych wątkach wyciszyć akcenty. Ale to jest tak, że w Polsce niestety politykę prowadzą, właśnie też w Polsce niestety, tak jak politykę trzeba prowadzić na różnych fortepianach, to w Polsce różni fortepianiści wybijają różne tonacje. I w tej sytuacji odezwał się poseł Mularczyk, który potraktował serio zadanie partyjne, aby tą sprawę odszkodowań odkurzyć i nadać jej rumieńców. I wtedy, który skrytykował z kolei Czaputowicza, co jest właśnie przykładem takiej kakofonii troszeczkę. Aby prowadzić politykę, trzeba mieć po prostu zaufanie. To jest tak troszeczkę, jak Jarosław Kaczyński na ostatniej miesięcznicy po tej dymisji Macierewicza mówił, ufajcie mi, ufajcie. Problem w tym, że Jarosław Kaczyński ma taki autorytet po prawej stronie, że jak mówi ufajcie mi, to wszyscy jak gdyby milkną. Natomiast Jacek Czaputowicz, który nie był dotąd specjalnie znany szeroko rozumianemu elektoratowi PiS-u, no już takich mocnej autorytetu, to mówię, ja ufajcie, ufajcie, troszeczkę nie ma. Co nie znaczy, że Czaputowicz z PiS-em nie był, bo przypomnę, że jako jeden z niewielu opublikował właśnie w moim tygodniku Do Rzeczy analizę prawną, która wskazywała, że sytuacja, w której Donald Tusk zostaje wybrany na szefa Rady Europejskiej bez akceptacji swojego kraju macierzystego, może być podstawą do zanegowania tego wyboru, co wówczas wywołało ogromną falę niechęci na przykład w Gazecie Wyborczej, o czym mało już to pamiętam.
No to w takim razie na koniec chcę jeszcze spytać, jeśli chodzi o ten wątek niemiecki, o drugą stronę tej sytuacji. No bo mieliśmy też sytuację, w której rozmowy z polskim ministrem spraw zagranicznych prowadzi minister rządu, który, mówiąc najkrócej, jest rządem prowizorycznym w Niemczech, a my wciąż czekamy na jakieś decyzje polityczne i wcale nie jest powiedziane, że one będą dla Angeli Merkel i dla jej pomysłu na dalszą kontynuację koalicji z SPD korzystne.
No nie, oczywiście jutro mamy zjazd SPD, na którym się wszystko rozstrzygnie. Jeżeli ten zjazd wystąpi przeciwko wielkiej koalicji, no to mówi się, że jednak chyba Angela Merkel nie przetrwa już dwóch z nieudanych prób. Przypomnę, pierwszej próby stworzenia koalicji Jamajki tak zwanej, a teraz upadłaby po koalicji GROKO, czyli Grosse Koalition. Natomiast jak zachowają się delegaci na zjeździe SPD, nie wiadomo. A już dzisiaj w rozmaitych pismach, wczoraj w Politico zaklinano, że to będzie katastrofa dla Europy. Dzisiaj czytałem podobny tekst Frankfurter Allgemeine Zeitung, czyli ci delegaci w SPD są bombardowani takimi właśnie wezwaniami, że jak nie dojdzie do koalicji, to w ogóle Niemcy stracą twarz w Europie. Ale jak zrobią, to nie wiem, bo ja zawsze powtarzam, ci delegaci, którzy teraz się zgodzą na wielką koalicję, tym samym osłabiają sobie szansę na wybór w ewentualnych nowych wyborach, przynajmniej o 1/3, jeśli nie o połowę.
No dobrze, ale to w takim razie, jeśli chodzi o Niemcy, to sytuacja jest taka, że może, no, mówiąc najkrócej, nie powinniśmy się dogadywać z Angelą Merkel, bo może się okazać, że będzie jeszcze w niemieckiej polityce zupełnie nowe nazwisko i zupełnie nowa konfiguracja polityczna.
Niemiecka dyplomacja jednak ma bardzo duży czynnik ciągłości. To jednak nie jest tak, jak to często było w Polsce, że po zmianie rządu wszystko się obraca o 360 stopni. Co jest notabene komplementem dla niemieckiej polityki, a nie jest komplementem dla naszej polityki. Ale naszej polityce ostrość konfliktu wewnętrznego jest niestety czynnikiem, który wpływa. Stąd, i tu cofamy się do początku naszej rozmowy, minister Czaputowicz znowu się gdyby, to nie ułatwia jego pozycji sytuacja, w której Jarosław Kaczyński musi zabierać głos i mówić, że jednak kwestia odszkodowania jest ważna. A więc myślę, że minister Czaputowicz dobrze, że próbował jeszcze nie wspomnieliśmy jednej rzeczy, jednakże została powołana, a przynajmniej padła deklaracja z obu stron, że powstanie zespół polsko-niemieckich fachowców, którzy na ten temat będą rozmawiać. Więc to nie jest tak, że minister Czaputowicz z tej kwestii wraca z gołymi rękami.
No to tyle o Niemczech, ale na koniec chcę jeszcze powiedzieć, że Piotr Semka wcale nie był w Niemczech, tylko był w Jordanii, co stało się tematem kolorowych czasopism, ale tak naprawdę było sprawą całkiem poważną, bo była to wizyta, która miała pokazać możliwości wsparcia dla uchodźców w tych krajach, które graniczą z Syrią.
No więc tutaj właśnie dochodzimy do problemu, bo ta wizyta została przedstawiona jako efektowna wycieczka turystyczna, co było wynikiem zemsty jednego z tabloidów, który ma z panią minister Kempą na pińku. A tak naprawdę całą sprawę potem oczywiście włączono się w taki tradycyjny styl pod tytułem kolejna kompromitacja PiS-u. Natomiast była to bardzo ważna wyprawa, w której uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Komitetu UNICEF oraz przedstawiciele Wojskowego Instytutu Medycznego, którzy obejrzeli wszystkie te obozy, rozmawiali nie tylko z szefami, no była rozmowa na trzech szczeblach. Minister jordański do spraw pomocy, któremu podlegają obozy, władze UNICEF na terenie Jordanii, władze obozów, ale jeszcze rozmawiano bezpośrednio z osobami, które prowadzą tą pomoc. Podam przykład. Otwarto polski zespół, ośrodek treningu dla kadr medycznych w jednym z obozów. Rozmawiano z dyrektorami szkół i rozmawiano z ludźmi, którzy prowadzą warsztaty zawodowe dla ludzi, uchodźców. Papa okres ich w obozie nie był okresem straconym, żeby oni przez ten czas zyskali jakiś fakt, który potem po powrocie do życia normalnego będzie ważny.
No ja myślę, że to jest temat, który sam w sobie zasługuje na zupełne odrębne potraktowanie. Już teraz umawiam się z moim rozmówcą, czyli z Piotrem Semką, na taką rozmowę, kiedy spróbujemy rzeczywiście porozmawiać o sytuacji uchodźców na Bliskim Wschodzie.
No i tylko chodzi o jednej sytuacji, tego dylematu. Pomagać na miejscu, czy też jak gdyby zapraszać uchodźców.
No właśnie. Bardzo ci jeszcze raz dziękuję i kończymy naszą dzisiejszą audycję. Mam nadzieję, że było dla państwa ciekawe, bo tak naprawdę przeszliśmy przez połowę świata. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Jak działa świat?